czasie poprzedniej audycji wsłuchiwaliśmy się w słowa Jezusa mówiącego o niewłaściwym sposobie modlenia się. Jezus przestrzegał, by modlitwa nie była czymś formalnym, czymś na pokaz, by nie była potokiem pustych słów albo bezmyślnym wypowiadaniem określonych, powtarzających się zwrotów. Dzisiaj przekonamy się, jaką modlitwę Jezus uważał za właściwą, jaką modlitwę zalecał, jakiej modlitwy uczył. Zanim w sposób szczegółowy rozpoczniemy rozważania na temat modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz, której Jezus uczył, przypomnijmy sobie kilka faktów ogólnych. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na początku na to, że modlitwy tej Jezus uczył swoich 12 uczniów. Mateusz i Łukasz stwierdzają to wyraźnie. Mateusz sugeruje, że całe kazanie na górze Jezus wygłosił pod adresem swoich 12 uczniów. Łukasz stwierdza, że Jezus nauczył uczniów tej modlitwy w odpowiedzi na prośbę jednego z nich. Trzeba pamiętać, że jest to modlitwa, którą może wypowiadać tylko uczeń Chrystusa, którą może w pełni zrozumieć tylko ten, kto jest poświęcony i oddany Chrystusowi. Modlitwa Ojcze Nasz nie jest modlitwą dziecięcą, jak się często uważa. Aczkolwiek dla dziecka nie jest modlitwą bez znaczenia. Modlitwa Pańska nie jest modlitwą rodzinną, jak twierdzą niektórzy. Modlitwa Pańska jest przeznaczona przede wszystkim i jednoznacznie dla uczniów Chrystusa. Modlitwa Pańska ma znaczenie, jeśli modlący się wie, co mówi, a wiedzieć może dopiero wtedy, gdy stanie się uczniem Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę na porządek próśb w modlitwie pańskiej. Pierwsze trzy prośby dotyczą Boga i Jego chwały. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Te trzy pierwsze prośby dotyczą samego Boga i Jego chwały. Następne trzy prośby odnoszą się do naszych potrzeb. Z tego wynika, że pierwsze miejsce należy oddać Bogu, a potem dopiero można się zająć naszymi potrzebami i życzeniami. Dopiero wtedy, gdy damy Bogu należne miejsce, wszystko inne znajdzie się we właściwym miejscu. Modlitwa nie powinna nigdy być pretekstem do naginania woli Boga do naszych życzeń. Powinna być raczej próbą podporządkowania naszej woli woli Boga. Druga część modlitwy odnosi się do naszych potrzeb. Są one ze sobą wspaniale powiązane. Chodzi o trzy podstawowe potrzeby człowieka, trzy sfery czasu, w których człowiek żyje. Po pierwsze, prośba o chleb, a więc o to, co jest konieczne dla podtrzymania życia i tym samym odnosi się do naszych teraźniejszych potrzeb. Po drugie, prośba o przebaczenie dotyczy przeszłości. Zanosimy przed oblicze Boga prośbę o łaskę przebaczenia dla grzechów popełnionych w przeszłości. I po trzecie, prośba o pomoc w pokuszeniu dotyczy powierzenia Bogu naszej przyszłości. W tych trzech prośbach składamy przed tron łaski Bożej naszą teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Prośby te nie tylko obejmują całe nasze życie, które powierzamy Bogu. Jest to modlitwa, która wprowadza niejako całego Boga do naszego życia. Jeśli prosimy o chleb dla podtrzymania naszego ziemskiego życia, to kierujemy natychmiast nasze myśli ku Bogu Ojcu, Stwórcy i ostoi wszelkiego życia. Jeśli prosimy o przebaczenie, to natychmiast kierujemy nasze myśli do Boga Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Jeśli prosimy o pomoc w przyszłych pokusach, to natychmiast kierujemy nasze myśli ku Bogu Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi, Dawcy Siły, Inspiratorowi. Duch Święty jest naszym przewodnikiem, naszym orędownikiem we wszystkich okolicznościach życia. Tak więc modlitwa ta jest modlitwą do trójjedynego Boga, Boga w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Boga takiego, jakim objawia się nam On sam w swoim Słowie. Modlitwa, której uczy Jezus, rozpoczyna się słowami Ojcze nasz. Nazwanie Boga Ojcem stanowi właściwie podsumowanie wiary chrześcijańskiej. Ustala naszą pozycję w życiu. Po pierwsze, ustala naszą pozycję w stosunku do świata niewidzialnego. Misjonarze stwierdzają, że wiara w jedynego Boga wnosi wielkie błogosławieństwo w umysły i serca pogan. Poganie wierzą w mnóstwo bóstw. Każdy strumień, rzeka, drzewo, dolina, pagórek, las, siły przyrody mają swoje bóstwa. Co więcej, ci bogowie pogańscy są zazdrośni, mściwi, nieprzyjaźni. Wymagają zawsze przebłagania. Nigdy nie wiadomo, czy się ich czymś nie uraziło. W związku z tym poganie żyją w ciągłym strachu przed bóstwami. Religia im nie pomaga, lecz ich prześladuje. Bardzo charakterystyczny jest mit o Prometeuszu. Był on bogiem, jednym z wielu bóstw. W tych czasach ludzie nie znali jeszcze ognia. Życie było beznadziejne, ponure. Przeniknięty litością Prometeusz wykradł ogień z nieba i podarował go ludziom. Zeus, władca bogów, rozgniewał się, że ludziom ofiarowano dar ognia. Kazał przykuć Prometeusza do skały. Tu cierpiał on z powodu upału w dzień, a chłodu w nocy. Codziennie sęp szarpał mu wątrobę, która potem znów odrastała. Oto co spotkało tego, kto chciał pomóc ludziom. Z legendy tej wynika, że bogów wyobrażano sobie jako istoty zazdrosne, mściwe, nie mające zamiaru pomagać ludziom. Oto pogańskie wyobrażenie postawy świata niewidzialnego w stosunku do ludzi. Poganie drżeli przed swoimi bóstwami. Jeśli jednak dowiadujemy się, że Bóg, do którego się modlimy, ma imię i serce Ojca, to wszystko nabiera innego znaczenia. Nie musimy się bać zastępów mściwych bóstw. Możemy zaufać Bogu, który jest miłościwym Ojcem. Po drugie, prawda, że Bóg jest naszym Ojcem, ustala naszą pozycję w stosunku do świata, przestrzeni i czasu, w którym żyjemy. Bardzo łatwo można uznać ten świat za nieprzyjazny. Istnieją dla nas groźne sytuacje, zmiany w życiu, żelazne prawa wszechświata. Istnieje cierpienie i śmierć. Jeśli jednak wiemy, że za tym światem nie kryje się Bóg kapryśny, mściwy czy szyderczy, ale Bóg, który nazywa siebie Ojcem, wówczas, chociaż wiele pozostanie nadal w mroku, będziemy mogli to znieść, wiedząc, że za tym wszystkim jest miłość, miłość Ojca. Skoro wiemy, że Bóg, jedyny żywy Bóg, jest naszym Ojcem, nie musimy obawiać się ani świata niewidzialnego, ani świata przyrody. Nasz Ojciec jest przecież Stwórcą i Panem całego Wszechświata, świata fizykalnego i duchowego. Wiara, że Bóg jest naszym Ojcem, ustala nasz stosunek do świata. Jak już mówiliśmy, określa też nasz stosunek do bliźnich. Jeśli Bóg jest Ojcem, to jest Ojcem wszystkich wierzących. Modlitwa Pańska nie uczy nas modlić się Ojcze mój, ale Ojcze nasz. Zwróćmy uwagę na to, że w modlitwie Pańskiej zaimki ja, mój w ogóle nie występują. W ich miejsce Jezus stawia słowa my, nas, nasz Ojciec. Bóg nie stanowi czyjejkolwiek własności. Samo wyrażenie Ojcze nasz eliminuje nasze własne ja. Ojcostwo Boga jest podstawą braterstwa ludzi. Ponadto, jeśli wierzymy, że Bóg jest Ojcem, to tym samym ustalamy stosunek do samych siebie. Bywa nieraz w życiu tak, że człowiek odczuwa pogardę do siebie samego. Uważa się za najlichsze stworzenie na ziemi. Któż lepiej zna siebie, jeśli nie my sami? Ileż przeżywamy goryczy? Pewien myśliciel chciał dodać jeszcze jedno błogosławieństwo do błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa. Błogosławieni są ci, którzy uwalniają mnie od pogardy dla samego siebie. Błogosławieni są ci, którzy uczą nas mieć szacunek dla siebie. To właśnie czyni Bóg. W trudnych, ciężkich chwilach pamiętajmy, że jeśli nikomu z ludzi na nas nie zależy, to jest Bóg, dla którego jesteśmy zawsze cenni. Dzięki nieograniczonemu miłosierdziu Bożemu należymy do rodu królewskiego. Jesteśmy Jego dziećmi, dziećmi Króla Królów. Dalej, jeśli wierzymy, że Bóg jest Ojcem, to tym samym ustalamy naszą pozycję względem Niego, względem Boga. Nie ujmuje to Bogu Jego potęgi, majestatu i mocy. Co więcej, On nam udziela swojej mocy, swojej chwały. Pewna stara opowieść rzymska mówi o zdarzeniu, jakie miało miejsce podczas triumfalnego wjazdu Cezara do Rzymu. Taki wjazd był przywilejem wielkich zwycięzców. Zwycięskie wojska defilowały ulicami miasta, niosąc zdobycze, prowadząc jeńców. Pełno było wszędzie wiwatujących ludzi. Szereg legionistów wzdłuż ulicy powstrzymywał napierające tłumy. W pewnym miejscu znajdowało się wzniesienie, na którym siedziała żona Cezara w otoczeniu rodziny. Przyglądali się pochodowi. Obok matki stał najmłodszy syn Cezara, mały chłopczyk. Gdy zobaczył ojca, zeskoczył z podniesienia i biegnąc ojcu na spotkanie, wpadł w tłum i próbował się przecisnąć pomiędzy nogami legionisty. Żołnierz zatrzymał go. Nie wolno, powiedział. Nie wiesz, kto jedzie w tym wozie? To Cezar. Wtedy chłopiec uśmiechnął się. Dla ciebie to może Cezar, ale dla mnie to mój ojciec, powiedział. Takie uczucie żywi chrześcijanin w stosunku do Boga. Bóg jest niesłychanie wielki, ale poprzez Jezusa Chrystusa poznajemy Go jako naszego Ojca. Jakże niezwykły to przywilej, jakże wielka to radość, że możemy rozmawiać z żywym Bogiem, zwracając się do Niego: Ojcze nasz. Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem, który przebywa w niebie. Modlimy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I te uzupełniające słowa są niezwykle ważne. Mieszczą w sobie dwie podstawowe prawdy. Fakt, że Bóg to Ojciec, który jest w niebie, przypomina o świętości Boga. Ideę boskiego ojcostwa można łatwo spłycić, nadać jej zabarwienie sentymentalne, uczynić pretekstem do religii powierzchownej i wygodnej dla nas. Bóg jest życzliwy, wszystko będzie dobrze. Przecież jest naszym Ojcem, mówią niektórzy. Powinniśmy jednak modlić się do naszego Ojca, który jest w niebie. Słowa te wyrażają miłość i szacunek. Pan Jezus nazywał Boga Ojcem stosunkowo rzadko. Ewangelię Marka uważa się za najstarszą, najwcześniej napisaną. Z tego powodu dostarcza nam ona najściślejszych informacji o tym, czego Jezus uczył. Jezus nazywa w niej, jak zapisał ewangelista, Boga Ojcem tylko 6 razy i to zawsze w kręgu swoich 12 uczniów. Określenie Ojciec jest dla Niego tak święte, że wprost waha się Go użyć. Posługuje się Nim tylko w gronie najbliższych uczniów, tych, którzy rozumieją Jego znaczenie. Słowa Ojciec w odniesieniu do Boga nie wolno nam nigdy używać w sposób lekkomyślny. Bóg nie jest takim Ojcem, który przymyka oczy pobłażliwie na wszelkie błędy. Do Boga, którego nazywamy Ojcem, możemy się zbliżyć tylko z czcią i uwielbieniem, z bojaźnią i podziwem. Bóg jest naszym Ojcem w niebie. W Nim łączą się miłość i świętość. Przypomina nam to także o potędze Boga. Miłość ludzka często przeżywa tragedię, rozczarowanie. Możemy kogoś kochać, a jednocześnie nie być w stanie danej osobie pomóc albo ją przed czymś powstrzymać. Miłość ludzka może być silna, ale jednocześnie bezradna. wie o tym doskonale ojciec, który posiada krnąbrne dziecko, ktoś, kto przeżywa nieszczęśliwą miłość. Mówiąc, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mamy na uwadze dwie prawdy występujące obok siebie. Miłość Bożą i potęgę Bożą. Wiemy, że przejawy potęgi Boga mają zawsze za podstawę miłość, że mogą służyć wyłącznie dla naszego dobra. Za miłością Boga kryje się Jego potęga, Jego moc. I dlatego miłość ta nie zna nigdy rozczarowania albo klęski. Owszem, to jest miłość, ale trzeba dodać miłość Boża. Modląc się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, pamiętajmy, że świętość Boga przejawia się w miłości, a miłość Boga jest poparta Jego niepokonaną potęgą. Na miłości Ojca, który jest w niebie, nie zawiedziemy się nigdy. Po niezwykle ważnych słowach Ojcze nasz, który jesteś w niebie, następuje w modlitwie pańskiej pierwsza prośba. Święć się imię Twoje. To prośba, której znaczenie najtrudniej chyba wyjaśnić. Jeśli by nas ktoś zapytał, co właściwie oznacza ta prośba, święć się imię Twoje, nie jeden z nas miałby trudności w znalezieniu odpowiedzi. Zwróćmy więc uwagę na znaczenie tego określenia, każdego jego słowa. Najpierw słowo święć się. Stanowi ono część greckiego czasownika, który łączy się z przymiotnikiem hagios, czyli święty. Podstawowe znaczenie słowa hagios, święty, to różny, oddzielony, wyodrębniony. Coś, co jest hagios, jest różne od innych rzeczy. Na przykład osoba, która jest hagios, jest wyodrębniona spośród innych ludzi. Świątynia jest hagios, ponieważ różni się od innych budynków. Tak więc prośba ta znaczy, niechaj imię Boga będzie inaczej traktowane niż inne imiona. Niechaj imię Boga zajmie absolutnie wyjątkową pozycję. W języku hebrajskim imię nie oznacza tylko nazwy, imienia danej osoby, na przykład Jan czy Jakub. W języku hebrajskim imię oznacza naturę, charakter, osobowość danej osoby. Widać to wyraźnie z posługiwania się danym imieniem przez pisarzy biblijnych. Psalmista mówi na przykład, jak czytamy w psalmie 9, i zaufają Tobie, znający Twe imię. Rzecz jasna, nie znaczy to, iż ci, którzy znają imię Boga, Jahwe, będą Mu ufać. Znaczy to raczej, że ci, którzy wiedzą, kim jest Bóg, którzy znają Jego naturę, Jego charakter, będą mogli Mu zaufać. Psalmista mówi, jak czytamy w innym, 20. psalmie, ci dzięki rydwanom, tamci dzięki koniom, my zaś mocni imieniem Pana, Boga naszego. Rzecz jasna, że nie chodzi tu o to, iż w chwilach trudnych psalmista będzie pamiętał, iż Bóg nosi imię Jahwe. Chodzi o to, że w takiej chwili niektórzy będą ufać ludzkiej, materialnej pomocy i ochronie, a psalmista będzie pamiętał o tym, kim jest Bóg. Ta myśl natchnie go ufnością. Jeśli więc modlimy się, święć się imię Twoje, znaczy to, Boże, spraw, abyśmy mogli dać Ci wyjątkowe miejsce, na jakie zasługujesz, jakiego wymaga Twa natura, Twój charakter, to, kim jesteś. Jest to modlitwa o to, by Bóg uzdolnił nas, abyśmy dali Mu wyjątkowe miejsce w naszym życiu, zgodnie z wymaganiami Jego istoty. Prośba ta jest modlitwą o to, abyśmy mogli czcić Boga w sposób właściwy. Aby Boga czcić, trzeba wierzyć, że Bóg istnieje. Nie możemy czcić kogoś, kto nie istnieje. Winniśmy rozpocząć od upewnienia się o istnieniu Boga. Dla niejednego wydaje się dziwne, że Biblia nigdzie nie próbuje udowodnić istnienia Boga. Przyjmuje Jego istnienie jako pewnik, jako aksjomat. To jest oczywisty fakt, którego nie trzeba udowadniać, który stanowi podstawę dla innych dowodów. Na przykład linia prosta stanowi najkrótszą odległość między dwoma punktami. To jest aksjomat. Jest to pewnik. pisarze biblijni uważali za zbyteczne udowadnianie istnienia Boga. Doświadczali bowiem Jego obecności w każdym momencie życia. Uważali, że nie muszą udowadniać istnienia Boga w takim stopniu, jak nie muszą udowadniać istnienia swoich żon. Z żoną spotykali się codziennie i z Bogiem spotykali się codziennie. Co więcej, aby móc czcić Boga, trzeba nie tylko wierzyć, że On istnieje, ale trzeba również wiedzieć, kim On jest. Nikt nie mógł czcić bogów greckich, których cechowało upodobanie w wojnach, nienawiść, którzy popełniali czyny niemoralne, oszukiwali, dopuszczali się podłości. Nikt nie mógłby czcić bogów kapryśnych, niemoralnych, nieczystych. Boga, którego znamy, cechują jednak zupełnie inne atrybuty. Są nimi przede wszystkim świętość, sprawiedliwość i miłość. Czcimy Boga nie tylko dlatego, że istnieje, ale dlatego, że jest Bogiem, którego znamy. Tak więc Bóg, do którego wołamy, do którego się modlimy, to nie jakiś Bóg. To jedyny prawdziwy Bóg, Ojciec, który jest w niebie, którego natura, istota zawiera się w tym, że jest On miłością, że jest sprawiedliwy i święty.